Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Protest Watykanu przeciwko medialnym manipulacjom w sprawie przecieków tajnych dokumentów i Światowy Kongres Instytutów Świeckich to tematy, od których zaczniemy aktualności. Następnie o wysokogórskich wspinaczkach i kondycji himalaisty u misjonarza rozmawiać będę z pracującym w Argentynie werbistą ojcem Leszkiem Wilmanem. Odpowiada on obecnie za program edukacyjny dla ubogich Indian, stawiający tamę migracji do miast, a co za tym idzie powstrzymujący rozrost w nich dzielnic nędzy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Brak rzetelności warsztatu dziennikarskiego, rozpowszechnianie przez ludzi mediów wiadomości nie mających potwierdzenia w faktach, czy wręcz fałszywych informacji, skrytykował jednoznacznie watykański rzecznik prasowy. Jest to reakcja na nieprawdziwe doniesienia, które pojawiły się w niemieckich i włoskich mediach w związku ze sprawą wycieku dokumentów z Watykanu. Teksty wyraźnie dążyły do zdyskredytowania ludzi z najbliższego otoczenia papieża. Zarówno watykańskie biuro prasowe, jak i sekretariat stanu jednoznacznie potępiły publikacje szkalujące osoby od lat wiernie służące Ojcu Świętemu.
Ksiądz Federico Lombardi wskazał na wyjątkową stronniczość tekstu opublikowanego najpierw w niemieckim Die Welt, a następnie w dużej mierze przedrukowanego we Włoszech przez lewicowy dziennik La Repubblica. Gazety napisały, że były papieski kamerdyner Paolo Gabriele nie działał sam, ale miał w Watykanie trzech wspólników. Pierwsza na liście jest Ingrid Stampa, sekretarka przyszłego papieża od lat 90., obecnie pracująca w watykańskim sekretariacie stanu. Drugi to biskup Józef Klemens, sekretarz papieskiej rady do spraw laikatu, a wcześniej bliski współpracownik kardynała Ratzingera. Trzecim zaś jest włoski kardynał Paolo Sardi, który niedawno przeszedł na emeryturę. Gazety napisały, że cała trójka straciła swe stanowiska i trzymana jest na dystans od papieża, co Watykan zdecydowanie zdementował.
Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że nie jest to pierwsza fałszywa wiadomość opublikowana w związku z wyciekiem informacji z Watykanu. Wymienił tu cztery wcześniejsze publikacje dziennika La Repubblica. Przyznał zarazem, że w tym przypadku zamierzone wskazanie bliskich współpracowników papieża jako współwinnych wycieków przebrało wszelką miarę. Fakt, że powołane do tego organy nie ogłosiły jeszcze rezultatów dochodzenia, nie uzasadnia w żaden sposób rozpowszechniania bezpodstawnych i fałszywych interpretacji. To nie jest informacja, do jakiej prawo mają odbiorcy, stwierdziła Stolica Apostolska.
W Asyżu rozpoczął się 9. Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczy w nim około 400 osób z całego świata. Obrady otworzył kardynał João Brás de Avis, prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Kongres odbywa się pod hasłem „Słuchając Boga między bruzdami historii, co świeckość ma do powiedzenia konsekracji”. Mówi uczestnicząca w spotkaniu Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Będziemy odpowiadać sobie na pytanie, co świeckość mówi konsekracji. I wśród tematów, które będą jakoś tak szczególnie rozważane, to świeccy służą Kościołowi, czy są mu przydatni, nowy model świętości jako wierność Bogu w sercu świata. Będziemy też rozważać temat nowego sposobu komunikowania się w Kościele i dla Kościoła oraz odpowiadać sobie na pytanie, jak zmienia się powołanie, czy zmienia się świat i zmieniamy się my sami. Światowe Kongresy Instytutów Świeckich odbywają się co 4 lata w różnych krajach i na różnych kontynentach. Poprzedni kongres miał miejsce w Guadalajara w Meksyku, wcześniej również do Częstochowa gościła członków Instytutów Świeckich z całego świata. Podczas tego kongresu świeccy konsekrowani zawierzali swoje życie i swoje rodziny instytutowe Matce Bożej na Jasnej Górze. Kiedy zakończy się kongres, rozpocznie się zgromadzenie generalne Konferencji Instytutów Świeckich. To specjalne spotkanie Konferencji Światowej Instytutów, tak zwanego KMIS-u, który zrzesza 185 instytutów świeckich, do których należy około 33 tysięcy mężczyzn i kobiet poświęconych Panu Bogu. W instytutach świeckich życia konsekrowanego łączone są dwa aspekty. Konsekracja rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa łączona jest ze świeckością. Członkowie instytutów świeckich starają się przepajać świat duchem Ewangelii w środowiskach, w których żyją, jakby na sposób zaczynu, istotą powołania tego świeckiego życia konsekrowanego jest przemiana świata od środka, od wewnątrz.
Światowy Kongres Instytutów Świeckich w Asyżu wpisuje się w przygotowania do Roku Wiary. Jak podkreśla Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, ten kontekst zaprasza członków instytutów do zatrzymania się nad pytaniem o stan wiary i o to, jak dziś być przekonującym świadkiem Ewangelii. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Leszek Wilman, Polak o argentyńskim sercu. Czy tak po 20 latach pobytu w Argentynie można ojcu powiedzieć? Witam serdecznie.
Witam serdecznie tam wszystkich słuchaczy też. No, można tak powiedzieć, że mam już serce argentyńskie, ale jeszcze zostało kawałek tego serca polskiego też.
Proszę ojca, dwie dekady już w Argentynie i początki takie możemy powiedzieć troszeczkę ekstremalne. Praca w Andach na wysokości ponad 6 tysięcy metrów. No z naszej perspektywy nawet trudno to sobie wyobrazić. Chyba trzeba zupełnie sobie przestawić mentalność, przyzwyczajenia. Jakie były te początki?
Rzeczywiście trzeba się przestawić. Pierwsze to takie, że człowiekowi brakuje tam powietrza w tych górach, ale się idzie przyzwyczaić. Musi się mieć dobre serce, zdrowotne, dobre serce. I trzeba kochać samotność też trochę, bo jest dużo takich momentów, jak się człowiek przemieszcza, to są duże, bardzo duże odległości. I czasami jest tak, że nie można rozmawiać, bo to powietrze jakby kosztuje wysiłku. No to wtedy ograniczamy się tylko do jakichś takich określeń bardzo sporadycznych, bo każdy oddech kosztuje, bo to jest wysokość. Jak się wychodzi od 2000 do 4000 metrów, to na 4000 metrach trzeba się zatrzymać trochę, no, jakiś tydzień, dwa i potem znowu wychodzić na większe, zaaklimatyzować się. No. To, co robimy na wysokości normalnej, to tam robimy to 3 razy dłużej.
Proszę ojca, a jak wygląda życie ludzi tam? No i ta wasza praca. Mówiło ci, żeście się przemieszczali, czyli od wioski do wioski w poszukiwaniu ludzi?
To był czas, że ja pracowałem część w górach i część w miasteczku, w takich szkołach. I mieliśmy taki teren wysokościowo od 2000 aż do 6000 metrów i mieliśmy tam 40 kaplic na dwóch właśnie misjonarzy. I te 40 kaplic praktycznie się odwiedzało raz na miesiąc. Były takie kaplice, te bardzo wysoko położone, że się odwiedzało raz na 2-3 miesiące. Jedną kaplicę odwiedzało się raz na rok, właśnie na wysokości 6000 metrów. Była kaplica Matki Bożej Śnieżnej. I właśnie ci ludzie się tam, głównie ich życie religijne, jakby się skupiało praktycznie na tych świętach, właśnie tych świętach patronalnych tych kaplic. A w ciągu roku, gdy księża nie mogliśmy dojść tam do nich, to były właśnie osoby takie świeckie, przygotowane, żeby utrzymywać to życie duchowe. I taka wyprawa praktycznie na taką wysokość 6000 metrów, no, to się szło z lekarzami, z jakimiś innymi osobami, które miały jakąś decyzję na temat szkolnictwa, jakaś osoba z ministerstwa, oświaty. I to wtedy się szło praktycznie 3-4 dni. Jak się tam dochodziło, to się zostawało tydzień w tej wioseczce i praktycznie te wszystkie osoby już były przygotowane, robiło się pierwsze komunie, chrzciło się dzieci, błogosławiło się małżeństwa, lekarz się zajmował sprawą zdrowia, ksiądz się zajmował sprawą duchową, nauczyciel się zajmował zrewizowaniem tego wszystkiego, co się zajmuje w szkolnictwie. Także to były takie właśnie takie wyprawy.
Czyli ten lekarz i nauczyciel i ksiądz to właśnie tak tylko od czasu do czasu w tych wioskach?
Tak, tylko od czasu do czasu.
Wszyscy trzej.
Na tych wysokościach te... tak, czasami był jakiś zawsze pielęgniarz tej wiosce, ale to właśnie pielęgniarz. No.
Czyli warunki życia, no, ekstremalne. Warunki, z którymi ojciec się w Polsce z takimi nie spotykał. Z taką biedą też.
Z tą biedą też. A byli bardzo prości, bardzo uczciwi, bardzo życzliwi, otwarci, bardzo sympatyczni ci ludzie. Są to ludzie bardzo pracowici, bo żeby na przykład uprawiać takie poletko, to pierw muszą wszystkie kamienie wyciągnąć z tej ziemi, zostawić, potem właśnie zrobić takie jakby płotek z tych skał, potem nawodnić to, czasami 2-3 godziny noszą w tych wiaderkach tą wodę z jakiegoś strumyka. Przez cały rok praktycznie pracują tą ziemię, żeby potem po roku móc dopiero zacząć jakieś tam właśnie warzywka, czy bób sadzić, czy coś innego. Była ta lekcja tak dla misjonarza. No. Nie jest tak, że my misjonarze uczymy czegoś ludzi, tylko ludzie i ich proste warunki życia nas uczą też.
Kaplice są właśnie wysoko w górach, czyli chrześcijaństwo tam dotarło dużo wcześniej.
Tamto chrześcijaństwo w tych górach jest bardzo zakorzenione w nich, jest powiązane z Boliwią. Tam są te wspólnoty tych Indian Kozie. I oni mają to właśnie praktycznie od XVI wieku. To wszystko gdzieś tam zakorzenione. Jako, że nie mieli księży, to oni przywiązują dużo takiej wagi do takich nabożeństw, pielgrzymki, to wszystko. Oni potrafią chodzić 10 godzin z jakimś tam świętym i nie zmęczą się. I na mszę świętą jakby nie mają takiego przywiązania, bo nie było księży, więc oni byli na tych nabożeństwach Słowa Bożego. Tylko no, są ci katechiści przygotowani, no, które mają raz na rok jakieś takie szkolenie i oni im to przepowiadają.
Czyli bez katechistów można powiedzieć, że Kościół tam by nie szedł do przodu.
Nie szedł do przodu, bo obecność księża jest sporadyczna. Dlatego trzeba przygotować tych ludzi świeckich i właśnie to jest nasze zadanie misyjne, żeby oni potem praktycznie to życie duchowe w tych miejscowościach, w tej każdej wiosce, w każdej z tych 40 wiosek, no, żeby oni doprowadzili.
Powiedziałeś, że jak szliście w te góry, no to właśnie szedł kapłan, szedł nauczyciel, szedł lekarz. Czyli takie, można powiedzieć, trochę zaplecze też społeczne. Miał ojciec to doświadczenie właśnie, że zanim mówimy o Chrystusie, Ewangelii, trzeba tym ludziom dać no, przysłowiowego chleba, czy też narzędzie pracy?
No jak to głodnemu mówić o niebie? Najpierw trzeba mu dać tego chleba, trzeba mu powiedzieć o chlebie, a potem mu mówić o niebie. No, dlatego ta współpraca właśnie z tymi ludźmi świeckimi, czy to w dziedzinie medycyny, czy w dziedzinie szkolnictwa, to wtedy widziało się, że to ma sens, jakby to była ta baza, na której mogło się dać potem tą dobrą nowinę o Chrystusie.
Też jest.
Zaspokoić żołądek, a potem właśnie zaspokoić serce.
Ci ludzie gdzieś tam daleko w górach, ale nie tylko oni, bo obecnie teraz ojciec pracuje wśród Indian Guarani, wydają mi się takimi ludźmi troszeczkę zepchniętymi na margines argentyńskiego społeczeństwa. Czy wy właśnie jako misjonarze też musicie pomagać na przykład właśnie walczyć o ich prawa, o to, żeby byli zauważani, dostrzegani, żeby mieli prawo do ziemi, do nauki właśnie, do leczenia?
Dosłownie, żeby nie powtarzać to, co pani powiedziała, tak to właśnie jest. Takie są te nasze zadania jako misjonarze. Nie jest to tylko przypowiadanie dobrej nowiny, ale także właśnie walczenie o praw dla nich. Ci Indianie Kozie, wśród których pracowałem właśnie w Górach Andach, tak samo ci Indianie Guarani, teraz misjony, których jest 5000 mniej więcej, ze strony rządu dopiero teraz, być może właśnie po tym głosie naszym misyjnym, jakby też państwo zaczyna jakby interesować tymi grupami, no i dowartościowywać je, szczególnie w misjony z tej prowincji, gdzie obecnie pracuję, Indianie mają jakby więcej interesu ze strony właśnie państwa.
Argentyna to ogromny kraj, prawda?
I 8 razy większy niż Polska.
I też na pewno niesamowite dysproporcje właśnie społeczne, ekonomiczne.
Ja pracuję obecnie w takiej prowincji, prowincja Misiones. Jest to jedna z 23 prowincji w Argentynie.
Prowincja to tak jakby nasze województwo,
tak?
To tak jakby nasze województwo.
I to województwo jest położone w północno-wschodniej części Argentyny i od góry jest jakby przecięte tymi rzekami Iguazu i te słynne wodospady Iguazu, gdzie bardzo dużo turystów przyjeżdża. Dlatego też właśnie ta prowincja Misiones jest obecnie w tym czasie jest dowartościowana turystycznie. Także przez rząd Argentyny jest jakby zadeklarowana jako właśnie takie województwo turystyczne i zaczyna żyć z turystyki.
Czy na tym Indianie też coś?
Czy Indianie też na tym korzystają trochę, bo też muszą zaprezentować tą swoją kulturę trochę. Się dowartościowywało ich wyroby artystyczne, ich muzykę, ich zwyczaje.
Ojciec jak na misjonarza i kapłana przystało, prowadzi szkołę. Szkoły rolnicze.
Szkoły rolnicze. I to nie tylko jedno. No,
no właśnie.
Mam ich 22. Te szkoły założył ojciec werbista, Niemiec, ojciec Józef Marx, który zmarł w 2009 roku i ja zdołałem jeszcze z nim pracować i mogłem się jakby zapoznać, zrobiłem też studia pedagogiczne, bo te szkoły mają taką specjalną pedagogikę alternancji, zmienności, przemienności. I to wtedy właśnie od 2009 roku zostałem już sam jako kapelan i taki ojciec duchowy tych wszystkich 22 szkół. które obecnie mają 3000 uczniów, mają 560 nauczycieli, są porozrzucane po całej prowincji Misiones.
Ja bym chciała zapytać, w jakim celu powstały te szkoły?
Pierwsze takie szkoły powstały w Francji w roku 1935. 43 lata temu ta idea przyszła do Argentyny. W Argentynie praktycznie mamy 76 takich szkół. Się nazywają EFA, tak po hiszpańsku. To była Szkoła Rodziny Rolniczej. I te szkoły rodziny rolniczej obecnie w całym świecie, w 46 państwach, jest 1700 takich szkół.
I czym one się charakteryzują?
Czym się charakteryzują? Przemiennością, mają pedagogikę alternatywną. Że uczniowie są tydzień w szkole i tydzień w domu. I to, co robią w domu, też ma taki sens pedagogiczny, wychowawczy, uprawiając właśnie ziemię razem z rodzicami. Jakby w szkole otrzymują teorię, część teoretyczną i w domu mają część praktyczną, gdzie na swoich własnych polach, polach rodziców, pracują i mogą wprowadzić pewne takie jakieś nowości. Dlatego też rodzice jakby się przygotowują na to, że ci ich synowie, córki przyniosą im jakiś nowy pogląd, że będą ich trochę uczyć. No.
Tak.
I te szkoły w Argentynie, właśnie ten ojciec Józef Marx, ten werbista niemiecki, on to przywiózł w roku 1986 tą ideę i zaczął te szkoły budować w takich miejscach niedostępnych praktycznie, gdzie młodzież nigdy by nie miała możliwości, gdzie nie było szkół średnich pierw. I ta młodzież ze względu na odległości i brak dróg nie miałaby możliwości studiowania w jakiejś szkole średniej. Dlatego ta właśnie idea jest budowania tych szkół w miejscach po takich wioskach, gdzie nie ma szkół, jest tylko szkoła podstawowa, nie ma szkół średnich, żeby ta młodzież mogła jakby zostać w tych wioskach, nauczyć się tego dobrego rolnictwa i wrócić na swoje pola, żeby zatrzymać tą migrację ludzi ze wsi do miasta. Bo to właśnie powoduje takie coś, że miasta zaczynają rosnąć, te dzielnice nędzy, bo ludzie tam nie znajdują pracy, zaczynają tak jakby gromadzić się wokół miasta na tych dzielnicach nędzy. No i la idea tych szkół jest, żeby zatrzymać młodzież szczególnie na tych polach, po tych wsiach, żeby oni mogli jakby wprowadzić tam trochę nowych poglądów, żeby nie uciekały ze wsi do miasta. System nauczania jest podzielony w tym sensie, że jak na przykład pierwsze, drugie klasy średnie są w szkole, to trzecie, czwarte, piąte są w domu, mają tą część praktyczną w domu. Po tygodniu wracają, to wtedy
następuje zmiana.
No.
A rola werbistów w tym, jaka jest? Wasza rola jako zgromadzenia?
Pracujemy jako ojcowie duchowi i też mamy całą ewangelizację w tych szkołach, jako że młodzież pochodzi z różnych religii, ale mówimy o religii chrześcijańskiej. Młodzież w tych szkołach wierzy w Chrystusa. Z tym, że pochodzą z różnych takich wspólnot, luteranie, adwentyści i z religii ewangelickich, to wtedy mamy takie zadanie ekumeniczne w tych szkołach, żeby właśnie wspólne takie nabożeństwo na bazie Pisma Świętego, żeby móc jakby ożywić w nich wiarę w Chrystusa. Bo te szkoły są prowadzone wspólnie z rodzinami, gdzie rodziny są odpowiedzialne wspólnie z rektorami tych szkół za prowadzenie tej szkoły. I taka komisja rodzinna decyduje o tej szkole właśnie.
To już trochę trwa, już niejedno pokolenie z tych szkół wyszło. Czy widzi ojciec owocność tej pracy? No właśnie, że ta młodzież zostaje, prowadzi te gospodarstwa lepiej, że to przynosi owoce.
W 25 latach istnienia tych szkół w Misiones w tej prowincji mamy mniej więcej 3800 absolwentów tych szkół. Większość z nich zostaje na tych terenach rolnych. Niektórzy nawet dochodzą do wysokich stopni w ministerstwie też, no, i wracają jakby z pomocą dla wsi w tym województwie w Misiones. No, teraz zaczyna się takie większe dowartościowanie, bo jakby widzą właśnie w tym województwie w Misiones, że ta prowincja, to województwo może być takim zapleczem, które dostarcza żywności dla innych części Argentyny też. No.
Czyli inwestycja się opłaca.
Inwestycja się opłaca i jest też, że daje się jakby sens życia tej młodzieży. I gdyby oni poszli do miasta, to tam by nic dobrego nie znaleźli. To niech zostaną na tej wsi, ale niech tą wieś też także zaczynają rozbudowywać, polepszać te warunki też swojego życia, uprawiać to pole, żeby to mogło być też dla nich jakieś takie dochodowe.
Dziękuję ojcu za spotkanie, za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z ojcem Leszkiem Wilmanem, werbistą pracującym od 20 lat w Argentynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również i dużo błogosławieństwa Bożego życzę na co dzień.
I na tym kończymy poniedziałkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.